I zaczynamy, godzina 10.15, troszeczkę później, ale sport się zmieścił, to jest istotne, ale my też mamy parę ważnych spraw do powiedzenia w Odysei Wyborczej, bo startuje Sejm, startują obrady, chociaż dość, muszę Państwu powiedzieć, mało ciekawe, bo parę ustaw, jedna informacja, jedna uchwała, no ogólnie Sejm jeszcze nie ma wielkich prac przed sobą, no. Zacznie się dopiero w kwietniu, kiedy rozpocznie się działanie związane z aborcją, a my najpierw przyjrzymy się temu, co słychać w dwóch komitetach politycznych, bo i w koalicji, i w opozycji politycznie trzeszczy z nami Kamila Baranowska, dziennikarka, portal Interia. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj wydaje się, że doszło do kolejnego i to dość gorącego sporu między grupą premiera Mateusza Morawieckiego a suwerenną Polską, tymczasowo dowodzoną pod nieobecność Zbigniewa Ziobry przez Patryka Jakiego. Panowie politycy i panie polityczki starły się w kontekście polityki europejskiej, kto ma rację, czy premier miał rację, idąc na kompromisy, czy Zbigniew Ziobro miał rację, tych kompromisów unikając i ostrzegając, że one się źle skończą, no i czy prawica przetrzyma ten zgrzyt.
Znaczy tutaj racje są podzielone, ten spór nie jest zupełnie nowy, znaczy to jest stary spór, który teraz jakby na nowo wybrzmiał. Mam wrażenie, że tak został zamieciony pod dywan przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego na czas kampanii wyborczej, na czas powyborczy, kiedy prezes nie chciał rozliczeń, kiedy wziął całą odpowiedzialność za utratę władzy na siebie, kiedy właśnie chciał uniknąć tego typu konfliktów wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. I jak się okazuje, to się na dłuższą metę nie mogło udać, bo o ile na początku rzeczywiście ten obóz był zjednoczony, gdzieś te wszystkie spory poszły w odstawkę, bo były ważniejsze sprawy. Była sprawa obrony TVP, była sprawa obrony Kamińskiego i Wąsika i to jakoś tam scalało ten obóz. Wydawało się, że jakoś wszystko to odejdzie w zapomnienie. Okazuje się, że te jednak spory, one są i emocjonalne, i ambicjonalne, ale są też programowe i kierunkowe, jeśli chodzi o przyszłość prawicy, więc one nie mogły zniknąć zupełnie. I mam wrażenie, że zostały wyciągnięte na światło dzienne w najmniej dogodnym dla prawicy momencie, czyli jesteśmy w przededniu niemalże wyborów samorządowych. I to o tym wyborom samorządowym na pewno się nie przysłuży, bo w czasie, kiedy tutaj politycy na szczeblu tym krajowym toczą te swoje dyskusje i to publicznie, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że to są jakieś spory zakulisowe, gdzieś tam coś przecieka do dziennikarzy nieoficjalnie. Nie, to jest po prostu z otwartą przyłbicą. Publiczne wypowiedzi, medialne wypowiedzi, bardzo ostre słowa padają z obu stron, więc to już jest bardzo otwarty konflikt. Nikt tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego. A w tym samym czasie politycy lokalni rozdają ulotki, próbują walczyć o mandaty do sejmików, do rad powiatów i tak dalej. No i ta cała kłótnia ogólnokrajowa zupełnie nie pomaga. I to też słychać, że oni są po prostu bardzo poirytowani tym faktem, że zamiast rozmawiać o sprawach lokalnych, to wyborcy ich pytają o to, co wy tam robicie na górze w tej Warszawie, dlaczego się kłócicie i dlaczego w takim momencie, że to pomaga Donaldowi Tuskowi i rządowi i weźcie się, ogarnijcie, mówiąc kolokwialnie. No ale to takie proste nie będzie, bo jak powiedziałam, ten spór nie jest udawany. To jest jakby spór bardzo, bardzo rzeczywisty. To jest spór o to, w jakim kierunku powinna pójść prawica, czy powinna pójść bardziej na prawo, czy jednak przesuwać się bardziej w kierunku centrum, pójść szerzej, być taką bardziej prawicą, otwartą także na inne poglądy. To jest to stanowisko, na którym próbuje się usytuować dzisiaj Mateusz Morawiecki i jego otoczenie. No i są ziobryści, czy też suwerenna Polska pod wodzą Patryka Jakiego dzisiaj, którzy jakby przekonują, że to oni mieli rację w sprawach europejskich, że radykalizm nie jest zły, że radykalizm nie musi być wykluczający i że generalnie przesuwanie się w centrum to jest jednak zdrada jakichś tam wartości, które są im bliskie. I co ciekawe, na to się nakładają spory personalne i ambicjonalne, o których już wspomniałam, także wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości, bo Mateusz Morawiecki ma tutaj też wewnątrz partii stałe grono też swoich przeciwników, którzy czekają na takie momenty i którym, szczerze mówiąc, bliżej jest do tego stanowiska Zbigniewa Ziobry niż do tego przesuwania się w kierunku centrum, które proponuje dzisiaj Mateusz Morawiecki. Więc to jest spór rzeczywisty, bardzo ciekawy i ja na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jak on się zakończy. czy Jarosław Kaczyński jakby tupnie nogą, jako jedyny może chyba to zrobić i jakoś pozbiera to wszystko do kupy i przedłuży ten czas trwania PiS-u w formie zjednoczonej, czy jednak dojdzie do jakiegoś pęknięcia, rozłamu. O tym się mówiło już od jakiegoś czasu, że może to jest ta droga, którą PiS powinien pójść, czyli podzielić się na te dwie partie i w ten sposób sobie stworzyć koalicjanta, którego mu tak brakuje.
PiS wiejski i PiS miejski.
Coś w tym stylu. No, jak się śmieję, bo jak rozmawiałam z politykami PiS-u, to oni mówią, skoro wszyscy wiedzą i my sami wiemy, że koalicjanta nie mamy i trudno go nam pozyskać, bo jesteśmy jakby sami sobie trochę na to zapracowaliśmy przez te 8 lat, to w takim razie sobie sami stworzymy koalicjanta, wyodrębnimy z siebie. Tylko, że to nie jest takie proste, no bo jakby historia i doświadczenie polskiej prawicy uczy, że tego typu przedsięwzięcia mogą się skończyć jakąś katastrofą, bo rozdrobniona prawica zaraz będzie się rozdrabniać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej w ambicje, spory. Znaczy ja już oczami wyobraźni widzę to, w jakim kierunku to może zmierzać, więc tego się moim zdaniem nie da zrobić w sposób taki kontrolowany, że to podzielimy się tu dwie partie i wszystko będzie pięknie, ładnie. To za chwilę to zacznie prowokować kolejne spory, nad którymi już nikt nie zapanuje, bo dzisiaj takim punktem odniesienia jest jednak dla wszystkich tych frakcji, a także dla ziobrystów Jarosław Kaczyński. Kiedy te podziały rzeczywiście nastąpią, zostaną sformalizowane, to tego punktu odniesienia już tak mocnego nie będzie.
A z drugiej strony mówi się, że tą jedną frakcję miałby nią kierować Mateusz Morawiecki, trochę naturalny lider. A z drugiej strony jest tak, że pytanie, czy przejmie Prawo i Sprawiedliwość, czy wyjdzie ostatnie informacje prasowe. Nie wiem, czy to był przeciek życzliwy panu premierowi, ale wskazywało, że to się pan premier weźmie grupę swoich zwolenników i opuści Prawo i Sprawiedliwość. Partia Mateusza Morawieckiego, to jest realny scenariusz?
No, znaczy, z tego co ja słyszę, to raczej nie pochodziło to ze środowisk sprzyjających Mateuszowi Morawieckiego. Zwykle tego typu przecieki służą osłabianiu potencjalnych polityków, którzy teoretycznie takie plany mogą mieć. Więc tutaj chodziło jakby bardziej chyba o naruszenie tego zaufania między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim i takie stworzenie wrażenia, że on coś knuje na boku, coś tutaj kombinuje, nie wiadomo z kim i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby to z jego środowiska tego typu spekulacje wychodziły i nie sądzę, żeby to był ten moment, kiedy on rzeczywiście coś takiego może chcieć planować. Z tych powodów między innymi, o których powiedziałam. Dzisiaj myślę, że też jeśli chodzi o wyborców prawicy, to nie ma takiego przekonania, że to jest dobry moment na jakieś podziały wewnętrzne. Wydaje mi się, że wyborcy prawicowi raczej oczekują jakby jedności i wroga upatrują gdzie indziej niż wewnątrz obozu prawicowego. Z drugiej strony jakby logika i dynamika polityczna jest taka, że jeśli ktoś myśli o powstaniu własnej formacji, no to jakby tam wybory i czy też szerzej mówiąc kampania prezydencka jest do tego dobrą okazją, więc jeśli mielibyśmy się spodziewać rzeczywiście jakichś nowych tworów formacji, to pewnie bliżej roku 25 czy też pod koniec tego roku. Nie sądzę, żeby to był teraz moment, już za chwilę, zaraz, ale nie wykluczam, że gdzieś w głowach niektórych polityków PiS-u takie myśli mogą krążyć, bo mówię, to pęknięcie jest realne. Znaczy to nie jest tak, że to jest jakieś wykreowane, udawane, spinowane. Znaczy ta niezgoda co do kierunku, w którym PiS mógłby pójść, istnieje w tej partii. Ja tylko cały czas się zastanawiam i mam wrażenie, że to jest też coś, nad czym się zastanawia dzisiaj kierownictwo PiS, czy tego się nie da posklejać i nie da się w ramach obecnego obozu stworzyć po prostu dwóch równoważących się skrzydeł. Znaczy coś, co kiedyś próbował stworzyć też nie kto inny jak Donald Tusk w Platformie Obywatelskiej, gdzie miał swoją frakcję konserwatywną i bardziej liberalną i równoważył te skrzydła i szedł takim szerokim centrum. Na dobre mu to wychodziło przez wiele lat, bo wygrywał wybory. I czy czegoś takiego nie udałoby się na dłuższą metę w PiS-ie jednak stworzyć? Znaczy no, przez 8 lat się udawało, no bo pamiętajmy, że Zbigniew Ziobro jednak w tym obozie się znajdował. Swego czasu był w tym obozie także Jarosław Gowin, który był na tym przeciwległym skrzydle. I były takie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że rzeczywiście po tym, jak Jarosław Gowin opuścił ten obóz Zjednoczonej Prawicy, to tej równowagi po tej bardziej centrowej stronie prawicowej zabrakło. I może jest w tym jakiś zamysł, że Mateusz Morawiecki miałby wejść w te buty, ale w ramach jednak obozu Zjednoczonej Prawicy, a nie jakiejś własnej formacji. Patrząc na to tak na chłodno i tak z takiego racjonalnego i pragmatycznego punktu widzenia, to byłby chyba dla PiSu najlepszy dzisiaj scenariusz. Pytanie tylko, czy emocje, ambicje i przypadek nie wezmą górę, no bo jak wiemy, jakby to one rządzą głównie polityką, a nie tam kalkulacje i jakieś długofalowe strategie, wbrew temu, co często sądzimy.
To jeszcze dopytam o tą drugą nogę Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej obozu Zjednoczonej Prawicy, suwerenna Polska, a dzisiaj bardzo ciekawa w gazecie PL-u doktora Jacka Gądka deklaracja Przemysława Czarnka, który powiedział, jeżeli by wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości, czy z obozu, z klubu parlamentarnego, z obozu politycznego suwerenną Polskę, to ja odejdę z nimi. Nie pozwolę, żeby ich wyrzucono. No, widać, że panowie politycy się szeregują.
Znaczy to jest jakby element tego sporu, o którym powiedziałam. No, czy ministrowi Czarnkowi bliżej jest do tej jakby tego skrzydła bardziej radykalnego niż tego centrowego. Więc nie dziwi mnie jego postawa, w tym sensie jakby on, myślę, że nie tyle płakałby za ziobrystami, co po prostu sam chętnie też jakby stanąłby na tym skrzydle, ale wie, że jeśli oni opuściliby ten obóz, to skrzydło byłoby po prostu bardzo mocno osłabione. Więc to też jakby zrozumiała jest ta postawa, aczkolwiek dużo jest w tym pewnie jakiejś takiej też teatralizacji, żeby tutaj trochę podgrzać atmosferę i żeby te szanse się nie przechylały na żadną ze stron, w sensie takim, żeby to radykalne skrzydło było, istniało i miało coś w się do powiedzenia. Myślę, że o to gra dzisiaj Przemysław Czarnek. On myślę, że też gra o to, żeby być twarzą tego radykalnego skrzydła, żeby tą twarzą nie był Patryk Jaki, tylko on. Znaczy myślę, że to jest dla niego jego scenariusz, w której on chce uczestniczyć, ale mówię, to jest cały czas element tego samego sporu i tej decyzji, którą PiS musi podjąć, choć moim zdaniem nie do końca musi się jednoznacznie określać. Ja uważam, że generalnie wartością byłoby to, gdyby dla tej grupy Morawieckiego i dla tej grupy Czarnka, czy też ziobrystów, było w PiSie miejsce i gdyby potrafili w pewnych miejscach się równoważyć. Tyle tylko, że no, to oznacza, że ten obóz będzie jednak cały czas skazany w pewnych momentach na jakiś konflikt, no bo co do polityki europejskiej nie ma zgody. Pewnie będą tego typu konflikty przy innych kwestiach, chociażby być może światopoglądowych. Więc to na dłuższą metę jest narażone na pewne jakieś takie konflikty, spory, starcia, więc pytanie, jak długo to da się w ten sposób ciągnąć. Mówię, ja jestem zwolenniczką pójścia szerzej, przynajmniej spróbowania, niż dzielenia się na mniejsze partie i partyjki, bo to się dla prawicy zwykle kończy źle.
To na koniec pan prezydent i wypowiedzi jego doradcy, jego ministra, który trochę wchodzi w spór z kolei z inną częścią Prawa i Sprawiedliwości, czyli z zakonem PC. Tak to wygląda, bo skrytykował Mariusza Błaszczaka. Kolejny aktor, kolejny obóz, kolejna gra w naprawicy.
I tak i nie, bo pamiętajmy jakby o co poszło. Poszło o to, że Mariusz Błaszczak skomentował te plotki dotyczące rzekomej nowej formacji, którą miałby budować Mateusz Morawiecki wespół z Marcinem Mastalerkiem, czy też prezydentem Andrzejem Dudą. Więc to jest tak jakby element tego samego sporu poniekąd. Marcin Mastalerek zareagował na to dosyć zdecydowanie, czyli powiedział, że to jest wszystko nieprawda i że Mariusz Błaszczak nie powinien tego typu rzeczy w ogóle komentować publicznie. Wcześniej Mariusz Błaszczak mógł poczuć się dotknięty, bo Mastalerek go zaatakował za jego politykę obronną, kiedy on był ministrem obrony narodowej, więc rzeczywiście jakby jak spojrzymy tak na to całościowo, to ja napisałam w swoim tekście, że jest takie poczucie, że wszyscy kłócą się już ze wszystkimi, tak, że tam już po prostu katastrofa wisi w powietrzu, bo tego typu napięć jest po prostu zbyt wiele i one muszą się w pewnym momencie wylać. Jest tak jak gotująca się woda pod przykrywką, że w końcu musi znaleźć ujście. I pojawiają się też takie głosy ze środka, że to jest wina tego, że jednak po wyborach zabrakło jakiegoś takiego rozliczenia, jakiegoś takiego dogłębnej rozmowy wewnątrz klubu, wewnątrz partii, pokazania, co poszło nie tak, kto jest za co odpowiedzialny, bo jakby tam się tak doszukać, to generalnie w tej kampanii nie było jednego winnego, bo tych winnych było więcej, każdy ma swoje za uszami, więc gdyby tak każdego co poszło źle, to nagle okazałoby się, że wszyscy są współwinni i może te emocje by się gdzieś jakoś rozeszły po kościach. Tego zabrakło, Jarosław Kaczyński chciał tego uniknąć. To jest nawet trochę zrozumiałe, ta jego kalkulacja, ale być może nie przewidział, że te emocje są aż tak buzujące. Myślał, że może są mniejsze, albo że rzeczywiście z biegiem czasu
nas goni. Ostatnie pytanie, bardzo krótko odpowiedź poproszę. Jarosław Kaczyński po piątkowym przesłuchaniu ustabilizował partię, pokazał, że jeszcze, przepraszam za słowo, politycznie dycha, jeszcze istnieje?
Na pewno wypadł lepiej niż wszyscy oczekiwali. Znaczy oczekiwania były zaniżone, ponieważ strona rządząca była tak przekonana o tym, że po prostu rozjedzie prezesa Kaczyńskiego na tej komisji, że myśleli, że to będzie taka bułka z masłem, jakby nie docenili, a niedocenienie przeciwnika to jest po prostu więcej niż błąd. I Jarosław Kaczyński pokazał, że jest wytrawnym i doświadczonym politykiem i nie takie rzeczy potrafi przejść suchą stopą. I myślę, że to kolejne przesłuchanie, do którego na pewno komisja już się lepiej przygotuje, też nie będzie wcale takie proste, jeśli idzie o Jarosława Kaczyńskiego. A tak, a sygnał do wewnątrz partii był chyba jeszcze istotniejszy, bo pokazał, że to dzielenie skóry na niedźwiedziu, czyli tam walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, być może jest mocno przedwczesna jednak.
I o tym mówiła Kamila Baranowska, dziennikarka, publicystka, portal Interia. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja dziękuję, dobrego dnia.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 10.31. Państwo słuchają Odysei Wyborczej, a słyszymy się dzięki wsparciu, zaangażowaniu naszych patronów, tych, którzy odnawiają subskrypcje, tych, którzy dopiero te subskrypcje zakładają po raz pierwszy. Dochodzą takie głosy, że to powielenie subskrypcji nie jest proste, ale tym bardziej dziękujemy tym, którzy tą wytrwałość przeszli. Ja zdradzę tajemnicę swoją własną. Subskrypcję nawet zwiększyłem i dwa kliknięcia myszką i już jest, więc to tylko trochę zaparcia. Dzięki temu Radio Wnet może funkcjonować, może istnieć i może opisywać uczciwie świat polityki krajowej, polityki zagranicznej, ale także świat ekonomii. I co najważniejsze, styk świata polityki i świata ekonomii. O tym styku zaraz Państwu powiem, gdzie się interesy polityczne przekładają na być może bardzo ważne perturbacje gospodarcze. Ale najpierw, zanim kolejny gość, to zespół The Beatles.